bez barier.
Nowa sala doświadczenia świata dla przedszkolaków i więcej pieniędzy na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Jest 11 minut po 19, więc czas na magazyn bez barier dość niezwykły, a jeszcze bardziej niezwykły będzie przebieg naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego że będziemy się też łączyć z Jerzym Kułakowskim, który jest w hali w Rzeszowie, gdzie grają siatkarze Ślepska Suwałki z Resowią Rzeszów, ale porozmawiamy też o finansowaniu asystentów osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej czy zakładów aktywności zawodowej. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Zaczynamy od najmłodszych. To miejsce bardzo pomocne w pracy z dziećmi z ADHD czy autyzmem. W przedszkolu samorządowym nr 58 w Białymstoku otwarto dziś salę doświadczania świata. Jest tam bardzo potrzebna, bo ze 190 uczyszczających dzieci 50 ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Najbardziej mi się podobają klocki, bo są takie świecące. Fioletowe, niebieskie, czerwone i żółte.
Możecie ustawiać jeden na drugim, albo obok siebie, mały na duży, albo duży na mały, czy tak się da?
Taka sala może pełnić funkcje dostarczające pełnych wrażeń.
Pedagog specjalny Wojciech Depczyński.
Jak i również wprowadzająca spokój w zależności od tego, jakie zastosujemy bodźce.
I też rozwijają zmysły.
Dyrektor przedszkola samorządowego nr 58 integracyjnego Agnieszka Marchel.
Czyli zmysł wzroku, słuchu, węchu, dotyku.
Lepki plastikowe. Jak mamy akilety, to one się podrzucają. To jest przyjemnie.
Sala jest bardzo wskazana w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, u których występują zaburzenia sensoryczne. Ma na celu regulowanie dostarczania odpowiednich wrażeń, jak również dzieci na przykład z ADHD, troszeczkę wyciszać i uspokajać.
Sala doświadczenia świata powstała dzięki 30 tysiącom złotych z budżetu Białegostoku. Mamy też inną dobrą wiadomość, mianowicie więcej pieniędzy. Gorsza z tych wiadomości to taka, że trzeba je wydać najpóźniej do końca roku. Jest już decyzja na to. Te środki przeznaczymy, mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Adam Kurluta.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, rehabilitacja dzieci i młodzieży i warsztaty terapii zajęciowej.
Chcemy dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób, bo jeśli nie wykorzystamy tych pieniędzy do końca roku, będziemy musieli je zwrócić, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Agnieszka Górska.
Na pewno są osoby potrzebujące, natomiast czy wszystkie środki uda się wydać? No mamy nadzieję, że tak. Na pewno jest łatwiej, jeśli środki są wcześniej przekazywane. Większa liczba chętnych wówczas może się zgłosić. No ale myślę, że trzeba też cieszyć się z tego, co jest i próbować te środki przekazać osobom potrzebującym.
Co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje do budżetu Białegostoku pieniądze na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na ten rok początkowo było to niespełna 6 milionów złotych. Teraz ta kwota wzrosła o prawie 360 tysięcy złotych. I jeszcze cały czas będziemy mówić o pieniądzach. Będą mogli skorzystać z pomocy asystentów i z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. 80 osób z Białegostoku i 9 okolicznych gmin będzie mogło skorzystać na realizacji projektu Przepis na samodzielność. Dziś jego pomysłodawcy podpisali umowę z marszałkiem województwa podlaskiego.
To projekt prospołeczny, jego głównym elementem będą asystenci, mówi prezes Centrum Rehabilitacji w Dworakach Staśkach Mariusz Mikulski.
Asystenci mają dotrzeć do osób niepełnosprawnych, pomóc im w codziennym funkcjonowaniu, aktywizować. Będą pomagać załatwiać bieżące sprawy w urzędach, pójście do kina, do teatru, do lekarza.
Dzięki temu projektowi w Białymstoku powstanie też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, mówi prezes Fundacji Laboro Barbara Suszczyńska.
Nie zawsze można uzyskać dofinansowanie. Czasami procedura jest długa i skomplikowana, a kiedy faktycznie można od ręki zajść, zgłosić się, dobrać sprzęt, jest to ogromna możliwość wsparcia.
Wartość projektu to 1 600 000 zł, z czego 1,5 miliona zł to unijne dofinansowanie, mówi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, a wszystko, jak dodaje, z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Żeby mogły funkcjonować, żeby nie były zapomniane, żeby mogły uczestniczyć w naszym życiu społecznym.
Realizacja projektu Przepis na samodzielność rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok.
I to wciąż nie koniec dobrych wiadomości. Samorządy otrzymają więcej pieniędzy na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 października już wzrosły kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne, a w przyszłym roku dofinansowanie wsparcia dla warsztatów terapii zajęciowej przekroczy 20 000 zł, a dla zakładów aktywności zawodowej wzrośnie do poziomu 25 000 zł. Naszym gościem jest dziś pan Rafał Średziński ze Stowarzyszenia My dla Innych w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Stowarzyszenie prowadzi zarówno ZAS, jak i warsztat terapii zajęciowej i ma też asystentów osób niepełnosprawnych. Panie Rafale, wszystko wskazuje na to, że otwiera się rynek dla asystentów osób niepełnosprawnych.
Całe szczęście.
Dzięki zainteresowaniu naszego państwa tą formą pomocy osobom niepełnosprawnym, bardzo efektywną pomocą, trzeba to przyznać. Coraz więcej samorządów, gmin organizuje właśnie takie programy zawierające w sobie usługi asystentów osób niepełnosprawnych. Czy rzeczywiście jesteśmy na to przygotowani?
Jesteśmy na to przygotowani. W Białymstoku funkcjonuje od lat finansowany do tej pory przez miasto Białystok program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. W Stowarzyszeniu My dla Innych jest realizowany program Centrum Wolontariuszy Osoby Niepełnosprawnej. Były tam też usługi asystenckie realizowane głównie jednak przez wolontariuszy niż kadrę. Wejście w życie rządowego programu usług asystenckich osobistych rozszerza ten katalog i pozwala, mam nadzieję, w przyszłości, jeżeli będziemy go w Białymstoku realizować, pozwoli to, aby te usługi były bardziej profesjonalne, pozwoli to, aby mogły być realizowane w szerszym zakresie, ponieważ zgłasza się do nas wiele osób, które prosi o pomoc w codziennym życiu, nie w aktywizacji zawodowej, nie chce iść do pracy, tylko po prostu potrzebuje codziennego wsparcia, a my jakby mówimy, że no niestety, ale usługi wolontariackie są wtedy, kiedy są wolontariusze. Jeżeli są środki na to, no to wtedy możemy zatrudnić pracowników i realizować te potrzeby.
Jak przygotować się do wykonywania takiej pracy? Czy już
osobisty
w tej chwili, czy już w tej chwili są organizowane na terenie Białegostoku, czy na terenie naszego województwa jakieś kursy, szkolenia? Bo to przecież nie musi być ktoś z wykształceniem pielęgniarskim na przykład.
Nie. Wystarczy wykształcenie średnie nawet, natomiast odpowiednie przeszkolenie. Szkolenie powinno trwać 80 godzin, z czego 40 przynajmniej powinny być to godziny praktyczne. To znaczy, że organizacja, która zamierza świadczyć usługi asystencji osobistej, powinna we własnym zakresie lub na zewnątrz poszukać instytucji, która przeszkoli przyszłych pracowników i przygotuje osoby zarówno z takich podstawowej wiedzy paramedycznej, bo chodzi o pierwszą pomoc, jak jej udzielić w różnych wypadkach, po też to, co oznacza usługa asystencka, czyli że dalej ma nie być to wyręczanie osoby, a wsparcie w jej codziennych sytuacjach. Ma asystent w sposób możliwie, bym powiedział, najmniej zauważalny, funkcjonować przy osobie z niepełnosprawnością, a nie ją zastępować.
Warsztaty terapii zajęciowej i zakład aktywizacji zawodowej. Bardzo trudne placówki.
Tak.
Bardzo trudne, chociaż do warsztatów terapii zajęciowej już się przyzwyczailiśmy. Zakłady aktywizacji zawodowej to ciągle jeszcze dzieci w powijakach trochę i wszyscy uczymy się, jak to ma funkcjonować, tak aby funkcjonowało efektywnie, ale i jedna i druga placówka stwarzają możliwość samorealizacji osobom z niepełnosprawnością, z takimi niepełnosprawnościami, które praktycznie wykluczają funkcjonowanie na otwartym rynku pracy, chociaż to też się zdarza.
To prawda. Pamiętajmy, że mówimy o osobach, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub też umiarkowanym, ale o tak zwanych schorzeniach szczególnych, typu niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe. Więc są to szczególnie osoby, które wymagają szczególnej pomocy, wsparcia w naszej społeczności. Są to placówki, które są otwarte cały tydzień, od poniedziałku do piątku i naprawdę cały dzień, bo przynajmniej 8 godzin dziennie. Bardzo się cieszę, że już dzisiaj mamy dwa zakłady aktywności zawodowej w Białymstoku, a nie jeden, ponieważ to zwiększa dostępność do tego typu placówek w naszym mieście.
Ale też nie wszyscy są chętni, żeby brać się do pracy i żeby znaleźć pracę w zakładzie aktywności zawodowej. To trzeba być dobrze przygotowanym. Teoretycznie te funkcje miały pełnić warsztaty terapii zajęciowej. Właśnie przygotowywać te osoby, którym trudno jest poruszać się na rynku pracy, do podjęcia pracy w warunkach szczególnych. Jak to u was wygląda? Czy rzeczywiście jest ta płynność, że warsztat terapii zajęciowej jest w stanie przygotować osobę do tego, aby w pewnym momencie stała się pracownikiem zakładu aktywności zawodowej, a więc człowiekiem samodzielnym, samostanowiącym o sobie, zarabiającym swoje własne pieniądze?
Mamy przykłady, że tak może być. Są osoby, którym się to udało. Ale są osoby, które mówią wprost, że tego nie oczekują. Oczywiście ustawowym zadaniem warsztatów terapii zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i to jest podstawowe zadanie warsztatów terapii zajęciowej. I osoby, które wyrażają chęć, się rozwijają w tym zakresie. Musimy pamiętać o tym, że każdy z uczestników warsztatu niesie ze sobą większy, no lub niestety trochę mniejszy potencjał rozwojowy i dla każdego ta ścieżka jest indywidualna i inna, ustalana samą osobą, w zależności też od jej gotowości. Oczywiście staramy się w swojej pracy zachęcać do tego, aby myśleć o tym, aby w przyszłości podjąć możliwe zatrudnienie, nawet jeżeli to będzie praca tylko na godzinę czy dwie dziennie, ale aby osoba o tym myślała i się do tego przygotowywała. Taki jest cel warsztatu. Natomiast na co dzień warsztat również podejmuje wiele innych zadań. Ja bym powiedział, że obejmujący kwestię społeczną, ponieważ wydaje mi się, że najważniejsze, że ta osoba nie przebywa w domu, bym powiedział wprost, nie cofa się, tylko wychodzi i codziennie uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach. To jest, myślę, że podstawa i najważniejsze i się cieszmy, że wiele osób ma gdzie wyjść w naszych czterech, naszych Białymstoku, warsztatach terapii zajęciowej, które są cztery. Natomiast celem ustawowym tych warsztatów jest aktywizacja zawodowa, tak więc warsztaty powinny przygotowywać do wejścia na rynek pracy.
Jak to wygląda w waszym zasięgu? Wzrasta wam zatrudnienie? Czy osoby są w stanie utrzymać stanowisko pracy? Nawet takie specjalnie przygotowane, bo wiadomo, że ZAZ nie jest zwykłym miejscem pracy, jest też miejscem rehabilitacji.
To prawda. Nasz ZAZ funkcjonuje już trzeci rok. Pracuje obecnie w nim 26 osób. To oznacza, że te osoby mogą pracować i pracują. Co roku zwiększamy zatrudnienie o 2-3 osoby. Zaczynaliśmy od zaziku na 10 osób. Dzisiaj jest to 26, więc pokazujemy, że są kolejne osoby, które są przygotowane i mogą pracować, wykonywać różne zadania.
I wracamy do pieniędzy. Będzie ich więcej, czy stowarzyszenie bardzo z tego powodu się cieszy?
Bardzo się cieszymy, no jednak należy podkreślić, że jednak to jest złudna podwyżka, ponieważ rosną koszty, rośnie najniższa krajowa i może dojść do takiej sytuacji, gdzie na przykład pracownicy ZAZ-u będą zarabiali tyle samo co kadra, więc to jest trochę niedopuszczalne.
Ale pracownicy wtedy na pewno bardzo się ucieszą z tego.
Zależy którzy. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ ta podwyżka pozwala nam kontynuować pracę w kolejnych latach, w kolejnym roku. Wszystkie organizacje, które zrzeszają, czy warsztaty, czy ZAZ-y, mówią o tym, że jeżeli tak jest zapowiadany wzrost najniższej krajowej, to w ten sposób również nasi rządzący muszą przewidzieć wzrost dotacji dla tego typu placówek, ponieważ po prostu trzeba je utrzymać, a jakby dotacja musi starczyć na opłacenie podstawowych kosztów, między innymi takich jak wynagrodzenia kadry.
Czy w związku z tym bardzo staracie się, aby intensywniej też zarabiać pieniądze?
Tak, jeśli jest to możliwe w zakładzie aktywności zawodowej, aby część zysku przeznaczyć na wynagrodzenie na przykład samych pracowników z niepełnosprawnością, to tutaj jakby się staramy robić wszystko, co w naszej mocy, aby utargi w zakładzie aktywności zawodowej, czy w naszym sklepie charytatywnym, czy na przykład z prania, rosły, aby przerobić tego więcej. Nawet jeżeli wychodzi nadwyżka, pamiętajmy, że ona i tak jest przeznaczana na ich rehabilitację, na ich dalszą rehabilitację. Natomiast warsztaty terapii zajęciowej nie mogą przeznaczyć swego dochodu ze swoich prac, sprzedaży na kiermaszy, na wynagrodzenie kadry. Także tutaj nie ma takiej możliwości, żeby te środki przeznaczyć. No mogą przeznaczyć te środki potem na wycieczkę, tak? Natomiast nie na podstawowe funkcjonowanie warsztatu.
Dlatego bardzo ważne są te działania rządu i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby zwiększać te nakłady na WTZ-y i ZAZ-y, po to, żeby one w ogóle mogły funkcjonować i żeby ktoś chciał w nich pracować, a są one naprawdę niezbędne. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem w studiu był dzisiaj pan Rafał Średziński ze Stowarzyszenia My dla Innych.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję też za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.